rozpoczynam taki cykl inspirujących kazań. To będą trzy części poświęconych Duchowi Świętemu. To jest wspaniałe, że możemy być zanurzeni w tym nurcie pentekostalizmu. Że możemy dzisiaj podnieść naszą głowę i powiedzieć: dzięki Panie za Dzień Zielonych Świąt. Za wylanie Ducha Świętego, za to, że my ludzie możemy być Duchem Świętym napełnieni. Dziś będę mówił na temat zwycięstwa, na temat pokonywania trudności w naszym życiu poprzez działanie Ducha Świętego w nas. I dziś uświadomimy sobie, jak bardzo potrzebujemy Ducha Świętego, by sobie poradzić. Jak wiele razy trudności, ciężary życia, różnego rodzaju presja na nas jest mocna i jesteśmy zbyt słabi jako ludzie, aby sobie z tym poradzić. Za tydzień i później za dwa tygodnie będę mówił na temat chrztu w Duchu Świętym, chrzest w Duchu Świętym, część pierwsza i część druga. I wierzę, że Pan pragnie na nowo ze swoją świeżą mocą Ducha Świętego przychodzić do naszego życia i pragnie udzielać nam swojego namaszczenia. Pragnie, aby Duch Święty wypełniał nasze wnętrze, aby z naszego wnętrza, tak jak mówił Pan Jezus, wytrysnęły źródła wody żywej. Amen. Otwórzmy pierwszą księgę Samuela, 30 rozdział. Pierwsza księga Samuela, 30 rozdział. Przeczytam 8 wierszy, to jest tekst prowadzający. Będę czytał z Biblii warszawsko-praskiej, a później przeczytamy jeszcze dwa wiersze, wiersz 18 i 19. I oto będziemy mieli tekst, który pomoże nam dzisiaj zrozumieć namaszczenie, które potrzebne jest nam, każdemu z nas, do tego, byśmy nie zostali w żadnej dziedzinie naszego życia pokonani. Amen? Abyśmy nie byli pokonani. A gdy Dawid wraz ze swoimi wojownikami przyszedł do Syklag, był to już trzeci dzień od czasu, gdy Amalekici wtargnęli do Negeb i do Syklag i zdobyli Syklag i puścili je z dymem. Wzięli do niewoli kobiety, które w nim były, małe i dorosłe, lecz nikogo nie zabili, tylko uprowadzili z sobą i odeszli z powrotem. A gdy Dawid i jego wojownicy weszli do miasta, było one spalone, a ich żony, ich synowie, ich córki uprowadzeni. I wybuchnął Dawid i wojsko, które z nim było, głośnym płaczem, tak że im wreszcie nie stało łez do płaczu. Zostały też uprowadzone obie żony Dawida, Ahinoam i Jezreel i Abigjal, wdowa po Nabalu z Karmelu. Dawid znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie, gdyż lud zamierzał go ukamienować. Wszyscy bowiem byli rozgoryczeni z powodu straty swoich synów i córek. Lecz Dawid pokładał zaufanie swoje w Panu, swoim Bogu. Rzekł wtedy Dawid do kapłana Ebiatara, syna Achimeleka: przynieś mi efod. I Ebdiar przyniósł efod Dawidowi. Dawid zapytał się Pana tymi słowy: jeśli puszczę się w pogoń za tą zgrają, to czy ich dogonię? Rzekł mu: puść się w pogoń, a na pewno dogonisz i uratujesz. I wiersz 18 i 19. Dawid odzyskał, co zrabowali Amalekici. Odnalazł także obydwie swoje żony. Nie brakowało nikogo, ani spośród dzieci, ani spośród dorosłych, ani spośród synów, ani spośród córek. W całości też odzyskał łupy. Nic nie brakowało z tego, co zostało zabrane. Wszystko Dawid odzyskał. Halleluja! Smutna i radosna historia. Bo życie z Bogiem nosi wiele razy znamiona smutku, doświadczenia, próby, cierpienia i bólu, ale także nosi znamiona zwycięstwa, uzdrowienia i mocy Pana w naszym życiu. To się nie zmieniło. Ciągle jest tak samo. Kiedy czytałem ten fragment, skupiłem moją uwagę na 8 wierszu. Kiedy Dawid modli się do Pana, kiedy Dawid pyta Pana i kiedy mówi: Panie, mam puścić się w pogoń, czy ich dogonię? Rzekł mu Pan: puść się w pogoń, a na pewno dogonisz i uratujesz. Pomyślałem sobie, wiele zależy także od człowieka. Wiele zależy od mojej postawy. Wiele zależy, jak ja zareaguję. Czy ja będę gotowy na determinację? Czy ja będę gotowy puścić się w pogoń? Myślicie, że to było łatwe? Myślicie, że to było proste zadanie? Wziąć, puścić się w pogoń, biec za wrogami, dogonić ich i ratować wszystko, co zabrali. W tym było mocne zaangażowanie Dawida, w tym była rola do spełnienia człowieka. Gdyby Dawid płakał i płakał i płakał i rozczulał się nad sobą, cała jego rodzina, cały dobytek, wszystko by zostało zniszczone. Ale Dawid stanął przed Panem, Dawid zaczął szukać Bożego oblicza i Dawid powiedział: Panie, zrobię, co mi każesz, a Pan mówi: do dzieła, Dawidzie, zapinaj pasy i w drogę. Nie możesz tu siedzieć i płakać i rozczulać się nad sobą. Musisz powstać i coś zrobić. I Bóg dziś mówi do nas: daję wam moc mojego ducha, abyście powstali i zrobili, co macie zrobić. Amen? Dawid odzyskał. Potrzebujemy odzyskać. Niektórzy potrzebują odzyskać swoje zdrowie. Amen? Potrzebujemy pomocy od Pana, aby Bóg nas uzdrowił. Inni może modlą się o swoje rodziny. Chcemy odzyskać rodziny dla Boga. Chcemy, aby należeli do Pana, bo Bóg jest jedynym źródłem i pomocą człowieka. I w czasach, w których żyjemy, najbardziej z wszystkiego potrzebujemy Pana w naszym życiu. Potrzebujemy Boga w naszym życiu. Potrzebujemy odzyskać, zabrać z powrotem, co skradł nam diabeł, co zabrał diabeł szatan. Musimy odzyskać to w imieniu Pana. Musimy zrobić wszystko, co Pan każe, abyśmy sprostali zadaniom, które Bóg nam wytyczył. Gdy przychodzą trudne chwile, to one są jak sztormy i burze. My o tym wiemy. Pan Jezus opowiedział tą historię. Gdy nagle pojawia się sztorm i burza, człowiek traci pewność siebie. Człowiek zaczyna się martwić. Człowiek wpada w panikę. Człowiek czuje się zagubiony. Nie wie, jak zareagować, bo to nagle rozszalała burza. I rzekł do nich owego dnia, gdy nastał wieczór: przeprawmy się na drugą stronę. Opuścili więc lud, wzięli go ze sobą, tak jak był w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły mu. I zerwała się gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi, tak iż łódź już była wypełniona. A on był w tylnej części łodzi, spał na węzgłowiu. Budząc go więc i mówią do niego: nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy. I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza: umilknij, ucisz się. I ustał wicher i nastała wielka cisza. I rzekł do nich: czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to jeszcze wiary nie macie? Tak w naszym życiu przychodzą różne trudne chwile, sytuacje, które nas zaskakują. Oto sobie płyniemy przez nasze życie. Może idziemy przez nasze życie. Mija rok za rokiem, tydzień za tygodniem, dzień za dniem. I może nawet nie jest źle, jakoś się nam wiedzie. Ale przychodzą chwile, kiedy zrywa się sztorm, kiedy przychodzi burza. I człowiek już ma to do siebie, że czuje się wiele razy zagubiony, czuje się przytłoczony, czuje się powalony, czuje się zaskoczony tym, co się dzieje. Wiele razy zadajemy sobie pytanie: Panie, jak długo? Albo: Panie, dlaczego? Panie, czemu mi to się zdarzyło? Dlaczego to ma miejsce? Panie, jak z tego wyjść? Jesteśmy jak ci uczniowie w łodzi, którzy mają obawy, którzy są pełni strachu. Oto nagle szaleje wokół nas sztorm i wtedy wołamy do Pana. Kiedy jesteśmy w takich sytuacjach, to jest to najlepsze, co możemy zrobić. Ale nie tylko wołamy do Pana, kiedy jest źle. Zawsze powinniśmy wołać do Pana. Zawsze powinniśmy być blisko Pana. A Pan ucisza wichry. Pan ma moc zgromić sztormy. I Pan uczy nas i mówi, abyśmy byli odważni, abyśmy się nie bali, abyśmy się nie poddawali. I Pan udziela nam swojego autorytetu, o którym dziś będę mówił. Pan mówi: daję Ci moc i autorytet mój. Udzielam Ci mojego namaszczenia, abyś, gdy zobaczysz sztormy i burze w swoim życiu, mógł je wyciszyć, mógł zwyciężyć jak Dawid, abyś mógł zabrać diabłu, co ukradł, abyś mógł stanąć na autorytecie mojego słowa i abyś wziął ten miecz do ręki, podniósł tarczę wiary i powiedział: nie dam się, nie poddam się, bo jeśli Bóg ze mną, to któż przeciwko mnie? Przyjrzyjmy się świadectwu Dawida. Oto świadectwo. przykład. Bo to, co przydarzyło się Dawidowi, przydarzyło się mężowi Bożemu, człowiekowi, który był przez Boga wybrany, człowiekowi, który był powołany. Za chwilę powiem kilka myśli dotyczących życia Dawida. Myślę, że to, co przeczytamy, jest niesamowite, co Biblia mówi o tym człowieku. A mimo tego doświadczył strasznego cierpienia wiele razy w swoim życiu. Cała miejscowość, w której mieszkała jego rodzina, jego wojsko, za czasów jego królestwa i panowania, została splądrowana, spalona, zburzona, a wszystkie kobiety, dzieci, chłopcy, dziewczynki, wszyscy zostali uprowadzeni do niewoli, kiedy Dawid wykonywał wolę Bożą. Kiedy Dawid był na miejscu, do którego Bóg go posłał. Kiedy Dawid był posłuszny Panu Bogu. Kiedy Dawid wykonywał swoje zadanie. A więc jeśli jesteśmy posłuszni Panu Bogu, jeśli wykonujemy zadanie, to nie jesteśmy wolni od doświadczeń, ataków i prób na nasze życie. Abraham mówił, kiedy usługiwał gdzieś w jakimś zborze, życie chrześcijanina to nie jest leżenie na łóżku wysłanym płatkami róż. Wiele razy przechodzimy przez trudności, przez zaskakujące nas sytuacje. I po pierwsze, Dawid był powołany i namaszczony przez Boga. Był powołany i namaszczony przez Boga. 1 Samuela 16:13. Wtedy wziął Samuel róg z olejem i namaścił go w gronie jego braci. I od tego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie i pozostał na nim nadal. Samuel zaś powstał i poszedł do Ramy. Oto moment, w którym Bóg namaszcza, zsyła Ducha Świętego na Dawida. Oto Dawid nagle otrzymuje powołanie w gronie swoich braci. Spośród jego braci Bóg wybrał jego i udzielił mu namaszczenia. I spoczął Duch Pański na Dawidzie. Był wybrańcem Boga, był namaszczonym przez Pana. Duch Święty spoczął na nim, mówi nam 13 werset. Ogarnął go, namaścił go, aby mógł Bogu służyć. Co jeszcze? Dawid kochał Boga i pragnął Jego obecności w swoim życiu. Jak żaden z królów izraelskich, jak żaden z przywódców tego narodu, Dawid kochał Boga i pragnął Jego obecności. I oto gdy usłyszał Dawid, że Pan błogosławi domowi Obeda Edomczyka. Dlaczego błogosławił Bóg domowi Obeda Edomczyka? Dlatego, że tam była skrzynia pańska, skrzynia przymierza i Boża obecność spoczęła w domu. W domu Obeda Edomczyka. Myślałem, że mi podpowiecie. Tak, żebyście nie zasnęli. W domu Obeda Edomczyka. I kiedy Dawid się dowiedział, kiedy mu doniesiono, kiedy ktoś mu powiedział, że Pan błogosławi temu domowi i wszystkiemu, co do niego należy, ze względu na skrzynię Bożą, dzisiaj językiem Kościoła mówiąc, ze względu na obecność Pana, ze względu na bliską obecność Pana, wyruszył Dawid i sprowadził skrzynię Bożą z domu Obeda Edomczyka do miasta Dawida z radością. Bo on kochał Bożą obecność, bo on kochał Pana, on cieszył się, że obecność Boża będzie mu towarzyszyła. Kiedy niosący skrzynię Pana postąpili 6 kroków, on składał na rzeźną ofiarę wołu i tucznego barana. Tańczył też Dawid z całej siły przed Panem, odziany zaś był w lniany efod. Jakiś piękny obraz dla współczesnego, skostniałego, sztywnego, smutnego, siedzącego chrześcijaństwa. Dawid tańczył przed Panem, tańczył z całej siły, a dziś mamy skostniałych, zamkniętych, mówiących, że w swoim wnętrzu wielbią Pana chrześcijan. Jak można zatrzymać tę rzekę? Jak można zatrzymać tą radość? Jak można zatrzymać w swoim wnętrzu, żeby nie wyszło to na zewnątrz? Pan Jezus powiedział, i wytrysną z waszego wnętrza wody żywe. Halleluja! Kiedy Duch Święty działa w nas, kiedy jest radość w naszych sercach, kiedy się cieszymy, kiedy się radujemy, to eksploduje. Wczoraj chwilę miałem okazję obejrzeć mistrza Polski Wisłę Kraków. Jak wygrali mecz, jak ludzie reagowali, jak odświętnie byli ubrani, jak się cieszyli ze zwycięstwa swojej drużyny. Jak się cieszysz na nabożeństwie ze zwycięstwa swojej drużyny? Jak się cieszysz ze zwycięstwa swojego Boga? Dziękuję Ci, Panie. Nie widziałem tam takiego kibica, nie widziałem tam takiego człowieka, nie widziałem tam takiego młodzieńca, dziewczynki, dzieci, chłopcy, wymalowane twarze, flagą Wisły, podniesione ręce, ubrane odświętne szaty, herby, znaki swojego zespołu. A to tylko drużyna piłkarska. Dziś wygrała, jutro przegra, a nasz Pan zawsze zwycięża. Nasz Pan zawsze jest zwycięzcą. Dlatego Dawid kochał obecność Pana i radował się przed Jego obliczem. Tańczył też Dawid jak? Z całej siły. Z całej siły. Zacznij przynajmniej śpiewać z całej siły. Zacznij przynajmniej podnosić ręce z całej siły. Zacznij przynajmniej wykrzykiwać z całej siły. Już nikt nie mówi, że masz tańczyć z całej siły, ale wielbi Pana z całej siły. Niech usta będą otwarte i niech chwali moje życie Boga Najwyższego. Pan błogosławił Dawidowi, bo on kochał jego obecność w swoim życiu. Po trzecie, Dawid był mężem według serca Bożego. 1 Samuela, 13 rozdział, 14 werset. Lecz teraz królestwo Twoje nie utrzyma się. Pan wyszukał sobie męża według swego serca i Pan ustanowił go księciem nad swoim ludem za to, iż nie dochowałeś tego, co Ci Pan nakazał. Jest tu mowa o Saulu, który król Saul stracił swoje królestwo, stracił swój urząd, stracił swoją pozycję, stracił wszystko, bo był nieposłuszny swojemu Bogu. I oto Pan mówi, że wyszukał sobie męża według swojego serca. A więc Dawid był mężem według serca Bożego. Kiedy Bóg patrzył na Dawida, mówi, jego serce utożsamia się z moim, a moje z jego. Oto jest mężem według mojego serca. Jest to mój wybrany sługa. Kocham Dawida. Jego serce jest mi oddane. Czy wiecie, że Pan patrzy po ziemi i wodzi wzrokiem, tak mówi Boże Słowo, i szuka? Kogo szuka? Ludzi szczerego serca. Ludzi, którzy mają szczere serce przed Nim. Którzy mówią, Panie, wszystko co mam, Twoje jest, a to co Ty masz, moim jest. Moje serce jest Twoje, Tobie oddane. I po czwarte, był wierny Bogu do końca. Nie jak Saul. Dawid był wierny Bogu do końca. Mówi nam o tym fragment Dziejów Apostolskich. Jesteśmy w Nowym Testamencie. 13 rozdział, 22 i 23 werset. A gdy go odrzucił, powołał im na króla Dawida i wystawił mu świadectwo w słowach: znalazłem Dawida, syna Jesego, męża według serca mojego, który wykona całkowicie moją wolę. A więc Bóg znalazł Dawida, który wykonał całkowicie jego wolę. Popatrzcie na następny werset. Werset 23. Z jego to potomstwa, zgodnie z obietnicą, wywiódł Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa. Do końca był wierny, choć miał upadek. Nikt nie jest doskonały. Nawet ja, ty, którzy chodzimy już 20-30 lat do zboru, do kościoła, nie jesteśmy doskonali. Jesteśmy tylko ludźmi, popełniamy błędy. Ale to nie znaczy, że Bóg odrzuca nas, bo popełniliśmy błąd, bo zgrzeszyliśmy, bo upadliśmy. W piątek mówiłem o tym, jak ojciec wyczekiwał swojego syna, bo syn dostąpił jego usynowienia. Syn zmarnował dziedzictwo, które dał mu ojciec. Roztrwonił majątek, który miał. Żył niegodziwie. Żył roztrwaniając z różnego rodzaju ludźmi to wszystko, co miał. Nagle znalazł się na samym dnie. Nagle był w towarzystwie świń. I oto postanowił wrócić do ojca. I oto ojciec mówi, syn mój wraca. Wypatrywał go cały czas, bo dostąpiliśmy usynowienia i Bóg chce wypełnić swoją wolę przez nasze życie. Amen? Dzisiaj ludzie idealizują. Mówią, musisz być doskonały. O, musisz być idealny w swoim chrześcijaństwie. Nie jesteśmy w stanie być doskonali, ale jesteśmy synami i córkami Bożymi. Należymy do naszego Pana. Amen? I Bóg nas kocha miłością, która się nie zmienia. To my zmieniamy nasze uczucia. To my zmieniamy naszą miłość. Wiele razy nie kochamy już kogoś, kogo kochaliśmy tak, jak kochaliśmy wcześniej. Mąż przestaje kochać żonę. Żona przestaje kochać męża. Już nie ma tej pasji, tej iskry z narzeczeństwa. Coś się traci, coś zanika. Ale Bóg kocha nas miłością niezmienną od początku do końca. Amen? Taki dobry jest nasz Bóg. I Dawid był wierny. Wierny do końca. A potomstwem, zgodnie z obietnicą, jego był Pan Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel. A więc mamy cechy człowieka, niesamowitego człowieka. A mimo tego Syklak zostało spalone, splądrowane, rodzina została zabrana do niewoli, wróg ich zabrał, wróg ich uwięził, tak samo jak dzisiaj nasz wróg, diabeł, szatan, chce niszczyć, on przychodzi, aby niszczyć, kraść i wytracać, zabiera naszą rodzinę w niewolę, niszczy nasze życie, burzy wszystko to, co dobre, chce, abyśmy żyli w takim stanie zniszczenia, abyśmy byli pogrążeni, bo to jest jego dzieło. Ale oto Dawid wskazuje nam, jaką przyjąć postawę, gdy nagle przychodzą trudne chwile. To jest moje przesłanie. Jaką przyjąć postawę? Po pierwsze, jest reakcja emocjonalna. Reakcja emocjonalna. Dlaczego? Bo jesteśmy tylko ludźmi. Nikt nas nie pozbawił w momencie oddania Bogu naszego życia z naszych emocji, uczuć, z naszych stanów, z naszego smutku, który pojawia się. Czasami przychodzą chwile zwątpienia do naszego życia. Czasami po prostu się boimy. Po prostu lękamy się. To nie znaczy, że to jest dobre. To nie znaczy, że mamy to pochwalać. Ale po prostu tak reagujemy. Popatrzmy na tego namaszczonego, kochającego Boga, męża według serca Bożego, wiernego do końca człowieka. Popatrzmy na jego reakcję emocjonalną. 30 werset 3 i 4. A gdy Dawid i jego wojownicy weszli do miasta, było ono spalone. Ich żony i synowie i córki uprowadzeni. I oto reakcja emocjonalna. I wybuchnął Dawid i wojsko, które z nim było, głośnym płaczem, tak, że im wreszcie stało łez do płaczu. Wyobrażacie sobie to? A więc wszyscy ci, którzy piszą te bzdury w piosenkach obecnie śpiewanych i piszą, chłopacy nie płacą, płaczą to kłamcy. Dawid płakał całym wojskiem, bo gdy przychodzi trudna chwila, gdy jest ciężko, gdy diabeł niszczy, co może wokół nas, płakać się chce. Przychodzi smutek. To może nie jest zbyt duchowe. Płacz, lament, smutek. To reakcja człowieka. Element ludzki. Gdyż jesteśmy tylko ludźmi. Ciągle mamy nasze emocje. Jesteśmy ludźmi, którzy reagują w taki sposób. Ale bycie w takim stanie jest ograniczone. Długo nie można wytrzymać w takim stanie. Bo gdy się trwa w takim stanie, gdy się pogrąża coraz bardziej w tą sferę emocjonalną, kiedy rozciąga się w naszym życiu lament, płacz i smutek, to w końcu zaczyna brakować nam sił i ludzie różnie reagują. Niektórzy się załamują, popadają w depresję, inni znowu popadają w niesamowitą złość i agresję i reagują na sposób ludzki. Odreagowują. Czyli na atak odpowiadają atakiem. Inni pogrążają się jeszcze dalej i popadają w nałogi, są osaczeni przez odżywki, które pomogą mu na moment chociażby, używki, które pomogą im na moment chociażby zapomnieć o udręce, o bólu. A jeszcze inni są w stanie targnąć się na swoje życie. Dlatego to nie jest stan, w którym powinien pozostać człowiek Boży, chrześcijanin. Bo jest to stan niebezpieczny. Jest to stan, który może pogrążyć nawet człowieka wierzącego. Dlatego Dawid do pewnego momentu, do pewnej chwili do pewnego miejsca, płakał przed Panem, był smutny, był przygnębiony, a kiedy zobaczył, że brakuje mu sił, powiedział, to jest dzwonek ostrzegawczy. Trzeba coś z tym zrobić, bo to się źle skończy. I oto mamy drugą reakcję, jest reakcja duchowa. Chwała Bogu za Ducha Świętego. Chwała Bogu za to, że jesteśmy Bożymi dziećmi. Chwała Bogu za to, że mamy Pocieszyciela, Parakletos, Ducha Świętego, który jest z nami i który mówi, słuchaj, nie musisz pozostać w tym stanie. Możesz zareagować inaczej. Możesz zareagować duchowo. Wiersz szósty. Dawid znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie, gdyż nawet jego lud zamierzał go ukamienować. Wszyscy bowiem byli rozgoryczeni z powodu straty swoich synów i córek. Lecz Dawid pokładał zaufanie swoje w Panu swoim Bogu. To jest druga reakcja. Oto reakcja duchowa. Nagle Dawid wejrzał w swoje życie. Zobaczył, że już nie ma sił płakać, że smutek tu nic nie zdziała, że jeśli pozostanie w takim stanie, to się to źle skończy. Postanowił zaufać Panu. Postanowił zobaczyć dalej. Postanowił położyć swój ciężar na Pana. Postanowił, że będzie teraz wyczekiwał na Jego pomoc. Zaczynam ufać Panu. Prawdziwie ufać. Całym sercem. Ci, którzy znają Boga, wiedzą, gdzie jest ich miejsce ucieczki. Ci, którzy zostali napełnieni Duchem Świętym. Pan Jezus powiedział, że gdy Duch Święty przyjdzie, On wszystko wam oznajmi i wszystko wam przypomni. Duch Święty w nas przypomina mi, gdzie jest miejsce mojej ucieczki. Duch Święty mówi, zaufaj Panu, zaufaj swojemu Bogu. Czasami trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. I wiecie, co muszę zobaczyć? Że nie jestem w stanie nic zrobić. Że na nic mój płacz, moja depresja, moje przygnębienie. Nic nie jestem w stanie zrobić. Zaczynam wtedy zachęcać się w Panu. Motywuję się i wypowiadam Boże Słowo. Ogłaszam, wyśpiewuję, zachęcam siebie, że ufam mojemu Bogu, a mój Bóg jest moją siłą i ostoją mojego życia. To zaczął czynić Dawid. W jednym z psalmów Dawid to podkreślał. Ja sobie to wyobrażam tak, że stawał przed Panem i mówi, błogosław duszo moja Panu. Psalm 103, znacie go. I wszystko, co we mnie, imieniu Jego Świętemu. Błogosław duszo moja Panu. Inaczej mówiąc, nie narzekaj. Przestań płakać. Przestań się rozczulać nad sobą. Przestań ronić łzy, bo tak i tak już ich nie masz. Przestań polegać na samym sobie. Błogosław Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Jak dobrze jest w takich chwilach zrobić sobie listę dobrodziejstw, które Bóg uczynił dla mnie. Z czego mnie uwolnił? Ile mi dał radości? Jakie cuda uczynił? Ile razy mnie uzdrowił? Ile razy mi pobłogosławił? O Panie, nie pozwól, abym zapomniał wszystkich dobrodziejstw Twoich. Duch Święty chce nam przypominać wszystko to, co Bóg dla nas uczynił. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. On ratuje od zguby życie Twoje. On wieńczy Cię łaską i litością. On nasyca dobrem życie Twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość Twoja. Amen. Bóg to czyni i dobrze jest tym się zachęcać. Dobrze jest Panu zaufać. Dobrze jest powiedzieć, Panie, ufam Tobie. Dawid to czynił. Postanowił zaufać Panu. Postanowił zaufać Panu. I trzecia reakcja. Jest to reakcja i działanie w ponadnaturalny sposób w mocy Ducha Świętego. Nie tylko zaczął ufać Panu, nie tylko zareagował emocjonalnie, a potem zaczął ufać Panu, zareagował duchowo, ale Dawid w sposób ponadnaturalny w mocy Bożego Ducha zaczął działać. Zanurzenie w mocy Ducha Świętego polega na wejście w obecność Bożą, aby radzić się Boga, aby usłyszeć Go i aby działała we mnie Boża moc. Wiersz 7 i 8. Rzekł wtedy Dawid do kapłana Ebiatara, syna Achimeleka, przynieś mi efod. I Abitiar przyniósł efod Dawidowi. Dawid zapytał się Pana tymi słowy: jeśli puszczę się w pogoń za tą zgrają, to czy ich dogonię? I rzekł mu: puść się w pogoń, a na pewno dogonisz i uratujesz. Dawid poprosił, aby przyniesiono mu efod. Symbole Starego Testamentu mają niesamowity przekaz. Niesamowity przekaz. Nie po to, byśmy teraz te symbole, te rzeczy, te stroje kapłańskie, te uporządzenia w przybytku Pana, wszystko wdrażali w życie Kościoła. Ale każda z tych rzeczy ma przesłanie. Mówi, ma odniesienie dla nas w Nowym Testamencie. Efod to była kolorowa, wełniana lub lniana, przytykana złotymi nićmi część szaty arcykapłana do noszenia w służbie w świątyni. Było to święte okrycie symbolu Bożego przyobleczenia, jak między innymi szal modlitwy Żydów. A więc kapłan, sługa Boży, gdy stawał przed obliczem Pana, stawał w szatach kapłańskich i na te szaty nakładał efod. Efod to, tak jak przeczytałem, czy ze słownika biblijnego zacytowałem, to taka część szaty, przyodzienia, która nakładana jest na szatę kapłańską. Szata kapłańska symbolizuje dla nas nowe szaty. Szaty naszego zbawienia. Szaty sprawiedliwości Bożej. Szaty naszego powołania. I na te szaty, na nowe życie, które Bóg nam dał, Pan Bóg chce, abyśmy pozwolili, by stąpił Duch Święty. I efod, ta kolorowa, wełniana, lniana, przetykana złotymi nićmi część szaty, odnosi się, symbolizuje przyodzianie Duchem Świętym. Ja nie mam tej części szaty kapłańskiej jako pamiątki, nie mam efodu, ale mam coś tutaj. To jest ten oryginalny szal. Popatrzcie, jaki piękny. Oryginalny szal żydowski z Izraela. Z wersetami biblijnymi, z tymi nićmi zwisającymi. Kiedy Izraelita w synagodze stawał przed Bogiem, on przyodziewał się tym szalem. On zarzucał ten szal na swoje ramiona. A kiedy przychodził do modlitwy, zarzucał ten szal na głowę i stawał przed Panem i oczekiwał na słowo od Niego i oczekiwał na wskazówki i oczekiwał na błogosławieństwo. Przyodziany. Chwała Bogu, że nie musimy tego kupować. Chwała Bogu, że możemy to mieć jako symbol, pamiątkę tego, co było przed nami. Tu są wypisane wersety biblijne. To jest wspaniała pamiątka. Ale dzisiaj chwała Bogu, bracia i siostry, że my możemy być w ten sam sposób przyodziani efodem duchowym, że Duch Święty pragnie przyodziać nas, Duch Święty pragnie stąpić na nas. I kiedy stajemy przed Panem, ogarnięci w Duchu Świętym, jesteśmy innymi ludźmi, którzy słyszą od Boga, którzy czują Boga, którzy czują obecność Jezusa, czują Jego Słowo, doświadczają Jego nawiedzenia, padamy na kolana, płaczemy przed Panem z radości, bo wiemy, że On jest. I tak powinny wyglądać nasze modlitwy. Bo mamy społeczność z żywym Bogiem. Bo mamy społeczność z Jezusem Chrystusem. Bo mamy społeczność z Duchem Świętym. Łukasz 24:49 brzmi tak. A oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca, Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. Mówi to do swoich uczniów, którzy przeżyli spotkanie ze zmartwychwstałym Jezusem. Będziemy mówić o tym za tydzień. O tym pierwszym święcie zwycięstwa. Święcie zmartwychwstania. Kiedy uczniowie, spotkawszy się z Panem, zostali przemienieni w innych ludzi. To jest dzieło krzyża. To jest dzieło zmartwychwstania. Człowiek, który przeżył spotkanie z mocą krzyża, już nigdy nie jest taki sam. Staje się nowym człowiekiem. Ma innego ducha. Już nie jest zastrachany. Już nie jest zagniewany. Już nie jest krytykiem. Już nie jest różnego rodzaju człowiekiem, który ma żal do tego i do tamtego. Mogli mieć żal za to, co uczynili Panu Jezusowi, ale oni zostali przemienieni w innych ludzi. Zmienieni. I Pan Jezus do nich powiedział: super, jesteście nowymi ludźmi. Teraz wykonacie wolę Ojca mego. Będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi. Pójdziecie w moim imieniu i nie będziecie się już bać. Jesteście nowymi stworzeniami. Duch Boży tchnął was. Przyjęliście Ducha Świętego, ale poczekajcie, aż te wasze szaty kapłańskie, nowego życia, szaty sprawiedliwości, przyoblecze Duch Święty. Zostaniecie przyobleczeni mocą, założycie efod, abyście mogli stawać przed moim obliczem, abyście mogli słyszeć mój głos, abyście mogli być prowadzeni Duchem Świętym, bo ci, których Duch Boży prowadzi, ci są prawdziwie dziećmi Bożymi. Efezjan 3,16. Dlatego weźcie całą zbroję, całe odzienie Boże, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. A więc powtórzę, kiedyś było nauczanie na temat Bożej zbroi w naszym zborze. Apostoł Paweł mówi, abyście mogli stawić opór w dniu złym. W takich dniach, jak przeżył Dawid, kiedy Syklak zostało spalone, zniszczone, rodziny zrabowane do niewoli. Jak się ostać w takim dniu złym? Kiedy jest ciężko, kiedy wszystko jest przeciwko mnie, kiedy zachorowałem, straciłem pracę, kiedy dzieją się złe rzeczy w moim domu, kiedy nie wiem, co będzie jutro. Jak się zachować? Muszę stawić opór w dniu złym. Nie twój brat z ławki kościelnej, nie pastor, ale ja sam muszę być gotowy, by stawić opór. Po to otrzymałem Ducha Świętego. Po to zostałem napełniony Duchem Świętym. Po to zostałem przyodziany mocą z wysokości. Pan Jezus powiada, ja odchodzę? Uczniowie mówią, Panie, co my zrobimy? Ty odchodzisz? Ty nas zostawiasz? Tak, zostawiam was. Bo jeśli ja nie odejdę, to nie przyjdzie Parakletos, Duch Święty, Pocieszyciel w moje miejsce. A jeśli ja odejdę, to On przyjdzie w moje miejsce i będzie z wami tak, jak ja byłem. A więc będziecie mieli kogoś, kto będzie z wami, kto wam pomoże stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, będziecie mogli się ostać. To jest obietnica. Co jest rezultatem takiego chodzenia w mocy Ducha Świętego? Rezultatem jest odnoszenie triumfu, jest zwyciężanie, jest danie oporu, jest odzyskiwanie tego, co nam diabeł zrabował, co nam diabeł skradł. Przypomnijmy sobie te wersety. I uratował Dawid wszystkich, których zgarnęli Amalekici, a także żony swoje wyratował Dawid, a nic im nie przepadło, od najmniejszego aż do największego. Ani z synów, ani z córek, ani z łupu, ani z czegokolwiek, co im zabrali, wszystko to Dawid odzyskał. Popatrzcie, kiedy stajemy się posłuszni Duchowi Świętemu, kiedy słyszymy od Boga, kiedy wiemy, kim jesteśmy i co mamy w Jezusie Chrystusie, to Pan nam pomoże. Dawid nie zrobił tego sam. Oczywiście on odegrał swoją rolę w tym. On nie położył się gdzieś w swojej sypialni czy w swoim salonie i nie rozczulał się nad sobą i nie mówił: Panie, to Twój lud. Panie, to Ty mi dałeś te dzieci. Panie, to wszystko to, co mamy, było Twoim błogosławieństwem. Panie, to Twój biznes, abyś to z powrotem mi sprowadził. Dawid tak nie zrobił. Dawid pyta: Panie, co mam zrobić? Ja się sprężę. Ja zrobię, co mi każesz. Mam się puścić w pogoń? Mam wytężyć moją siłę? Mam zrobić wszystko, co mogę, aby ich dogonić? No przecież Duch Święty nie przeniósł Dawida, nie czytamy o tym. Tylko raz Filipa przeniósł. Bo może by Filip nie dogonił. Dawid puścił się w pogoń. Zrobił coś. Jest to obraz działania, aktywności. Jest to obraz posłuszeństwa. Panie, zrobię wszystko. Mogę się puścić w pogoń w moich modlitwach. Mogę się puścić w pogoń w moim zaufaniu i wierzę Bogu, że On jest w stanie mi pomóc i że wszystko to, co zabrał diabeł, odzyskam z powrotem. Bo mój Pan jest większy niż diabeł szatan. Boży plan jest dla zbawienia całych naszych domów. Boży plan jest dla błogosławieństwa tego, co mamy. Pan chce nam błogosławić. Pan chce ratować naszych bliskich. Pan chce, aby nasze żony, mężowie, aby nasze dzieci, aby wszyscy, którzy są nam bliscy, byli zbawieni. Nie pozwólmy, aby diabeł zabrał to, co jest błogosławieństwem od Pana. Dawid stanął i powiedział: zabiorę to i puszczę się w pogoń w mocy Pana. Otrzymaliśmy po to moc Ducha Świętego. Nie po to, aby sobie siedzieć w kościele i halleluja. Halleluja Ci, Panie. I przeżywać takie halleluja. Emocjonalne uniesienia. Bóg powołał nas do działania, do boju, do modlitwy, do trwania w Słowie, do deklarowania nad moim domem zwycięstwa Jezusa Chrystusa. Amen? Bóg powołał nas i dał nam to namaszczenie. Możemy założyć nasz efort. Duch Święty jest nam dany. Mamy takie obietnice. Siejemy ze łzami, a zbieramy z radością. To nie jest przypowieść polska. To jest zapisane tu, w Biblii. Siejemy ze łzami i nie jest kropka, koniec. Siej, chrześcijaninie, ze łzami i zapłacz się na śmierć w swoim życiu. Nie. Czytamy dalej. Ogień i woda, żywioły nie zaleją nas. Choć pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz. Choć pójdziesz przez wodę, nie zaleje cię. Inna obietnica. Wieczorem jest smutek, a o świcie radość. Wiecie, kochani, w tej księdze, mówiłem o tym w piątek, jest 7000 obietnic. Około 7000 obietnic dla nas od Boga. 7000 obietnic od Boga danych człowiekowi. 365 obietnic dotyczą zagadnienia nie bój się. Z tych 7000. 365 razy Biblia mówi: nie bój się, na przykład, bo jestem z Tobą. Nie bój się, pomogę Ci. Nie lękaj się, bo ja się troszczę o Ciebie. 365 razy na każdy dzień w roku przez całe moje życie. Wiele innych. 7000 obietnic. Oto niektóre z nich. Co ja zrobię? Czy będę wylewał tylko łzy i smucił się, jak mi jest ciężko i jakie to mam złe życie? Czy będę ciągle wyglądał, jakby mnie parzył ogień albo jakbym się topił w wodzie? Czy będę ciągle smutny? Czy także zrozumie obietnicę, którą Bóg mi dał? Że tak, jest moja reakcja emocjonalna. Są łzy. Siejemy, modlimy się, prosimy Pana ze łzami, ale będziemy zbierać z radością. Tak, idziemy przez ogień. Czasami jest ciężko, są wody przeciwko nam, jak żywioły, które próbują nas zmieść, zmyć, pokonać. Ale obietnica brzmi: ogień cię nie spali, a wody cię nie zaleją, bo jam jest z tobą, mówi Pan. Tak, wieczorem może być smutek, ale o świcie, rano jest radość, bo Pan jest wierny swoim obietnicom. I Dawid odzyskał wszystko. Uratował wszystkich, których zgarnęli Amalekici. I nic nie przepadło. Cokolwiek im zabrali, wszystko to Dawid odzyskał. Chcieli wstać w mocy Bożego Ducha, chcieli poprosić o namaszczenie. Nie pozostawaj w tym elemencie ludzkim, emocjonalnym, ale zacznijmy ufać Panu. Weźmy moc Ducha Świętego, aby dać diabłu odpór, aby mu powiedzieć: oddaj w imieniu Jezusa. Oddaj i nie masz prawa tego zabierać, bo to należy do mnie, do Pana, to jest Bożą własnością. Nie poddawajmy się. Duch Święty chce nam pomagać. Dlatego bezustannie potrzebujemy społeczności i napełnienia Duchem Świętym. Jeśli to zaniedbamy, mimo że jesteśmy chrześcijaninami pozbawionymi mocy. Chrześcijanin pozbawiony mocy jest bezsilny i bezradny, zagubiony, nieszczęśliwy, mimo że jest chrześcijaninem. A ja znam wielu takich chrześcijan, którzy rozpaczają i nie wiedzą, jak będzie. Którzy się zagubili, którzy utracili Bożą moc. Oto Duch Święty, oto Dzień Zielonych Świąt, oto możliwość przyobleczenia mocą z wysokości. Chrzest Duchu Świętym jest dla Ciebie i dla mnie. Pan chce napełnić Ciebie i mnie Duchem Świętym. W komorze, w Twoim domu, gdy się modlisz, gdy oczekujesz, gdy pragniesz, gdy stajesz przed obliczem Pana, możesz powiedzieć: Panie, przyoblecz mnie. Chcę być pełen Ducha. Pełen Ducha Świętego. Powstańmy. Powstańmy przed Panem na koniec. Bóg jest pośród nas. Pan jest z nami. Pan jest z nami. Halleluja. Bądźcie zachęceni. Bądźcie zmotywowani. Bądźcie zainspirowani dzisiaj. Bo Pan jest z nami. Tak jak był z Dawidem, tak i jest z nami. Napełnieni Duchem Świętym, nie do pokonania. Oto Dawid w najtrudniejszych momentach swojego życia był w stanie się podnieść, dlatego że Duch Pański był nad nim. Duch Pański go ogarnął. Duch Święty go napełnił. A to namaszczenie, które otrzymał, kiedy Samuel do niego przyszedł, Biblia mówi, spoczął na nim Duch Pana i pozostał do końca, aż wypełnił całą wolę. Chcielibyśmy się modlić, znieśmy nasze ręce. Każdy z nas tego potrzebuje. Nie będę wywoływał indywidualnie. Każdy z nas potrzebuje napełnienia, namaszczenia, przyobleczenia świeżą mocą Bożego Ducha. Panie, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za to, co nam dajesz i kim jesteśmy w Tobie. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy być przyobleczeni mocą Ducha Świętego. Dziękujemy Ci, Panie, że jesteś z nami w momentach trudnych, w momentach doświadczenia, kiedy diabeł atakuje nas, kiedy próbuje nas okraść, kiedy przychodzi jak złodziej, aby niszczyć, wytracać. Panie, Ty widzisz nasze rodziny, które on wziął w niewolę. Ty widzisz, Panie, nasze zdrowie, które on wziął w niewolę. Ty widzisz, Panie, nasze życie, które wiele razy dotyka jego działanie i próbuje nam zburzyć pokój. Panie, my Ci dziękujemy, że dziś możemy powiedzieć, że diabeł musi oddać z powrotem wszystko, co zabrał, bo ten, który jest z nami, jest większy niż on sam tutaj na świecie. Panie, dziękujemy Ci, że mamy Ducha Świętego. O Duchu Święty, Stąd i spocznij na nas. O Duchu Święty, napełnij nas na nowo, świeżym namaszczeniem, świeżą obecnością, świeżą siłą z nieba, abyśmy byli przyobleczeni mocą z wysokości. Panie, dotknij dziś Twojego Kościoła. Dotknij dziś swój lud, Panie. Potrzebujemy tego. Potrzebujemy tego, Panie. I dziękujemy Ci, że teraz napełniasz nas, że teraz dotykasz nas. Halleluja Ci, Jezus. Halleluja Ci, Jezus.